Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piąta niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. W ten sposób Słowo Boże rozszerzało się. Szybko wzrastała w Jeruzalem liczba uczniów i bardzo wielu kapłanów dawało posłuch tej wierze. Z psalmu 33. A oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w Jego bojaźni i którzy zaufali Jego miłosierdziu, że On ocali ich życie od śmierci i że da im pokarm w czasie głodu. Z pierwszego listu świętego Piotra. Przychodźcie do Niego, do tego żywego kamienia, nieuznanego przez ludzi, u Boga natomiast wybranego i drogocennego. I sami, jako żywe kamienie, budujcie się na dom należący do Ducha, by tworzyć święte kapłaństwo, by wznosić duchowe ofiary przyjemne Bogu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela okresu wielkanocnego. I znów Bóg daje nam piękną liturgię słowa. Cztery teksty, w których, jak co tydzień, możemy się na chwilę ukryć po to, by zaczerpnąć z nich nowe życie. By po raz kolejny przyjrzeć się fundamentom naszej wiary i kolejny raz wejść w nowy tydzień ze świadomością, że Bóg naprawdę jest po naszej stronie, że On nas szuka, że jesteśmy Jego nieustannym pragnieniem, jesteśmy w centrum Jego miłości. Pierwszy krok w tym przekonaniu o miłosierdziu i miłości, o trosce Bożej, stawiamy w Księgę Dziejów Apostolskich, a konkretnie w 6 jej rozdział. Słyszymy o tym, że liczba uczniów nieustannie wzrasta i w tym rodzącym się kościele zaczyna się szemranie. To jest doświadczenie wszystkich czasów, wszystkich kultur. Od tego jako chrześcijanie nie jesteśmy wolni. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, co się dzisiaj dzieje między nami, we wspólnocie Kościoła, między wspólnotami wierzących, między wierzącymi a niewierzącymi i tak dalej. Można by wymieniać te rozmaite konfiguracje, ale przecież nie o to chodzi. Każdy z nas doświadczył tego zranienia grzechem pierworodnym, nieufnością wobec Boga, nieufnością wobec siebie nawzajem, tym brakiem zaufania, które często sobie samym okazujemy i zaczyna się szemranie. Bo ci, którzy pochodzą z judaizmu, są lepiej traktowani w codziennej posłudze, a ci, którzy jako poganie usłyszeli słowo Boga i uwierzyli, weszli w bliskość z Panem, nagle są spychani na margines. Przynajmniej takie mają wrażenie. Wiemy też doskonale, że wrażenia bywają błędne. Apostołowie nie są w stanie tego wszystkiego sami ogarnąć. Więc zaczynają się modlić. Zaczynają się modlić o to, by Bóg pomógł wybrać ludzi, którzy będą dbali o wspólnotę, natomiast apostołowie będą dalej robić to, co powinni robić, czyli zajmą się modlitwą i posługą słowa. I słuchamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu o wyborze pierwszych 7 diakonów. Tych, którzy ogarną całą wspólnotę w Jerozolimie. Tych, którzy są pełni wiary, mają w sobie Ducha Bożego. I których służba wcale nie ograniczy się do dbania o stoły, o wdowy, o sieroty, o najuboższych, ale oni też będą świadkami słowa. Przecież chwilę później, gdy wybuchnie prześladowanie i wielu z tego pierwszego kościoła w Jerozolimie się rozproszy, usłyszymy o jednym z diakonów, właśnie o Filipie, który będzie głosił imię Chrystusa w Samarii, będzie dokonywał wielkich znaków i poprowadzi do wiary wielu Samarytan, również pogan. Na tę chwilę jednak apostołowie potrzebują pomocników, którzy zadbają o to, by nikt nie czuł się pominięty. Bóg znajduje odpowiedź i rozwiązanie na każde moje, czy twoje siostry i bracie, szemranie. Na każdy nasz problem Bóg ma odpowiedź. Nam się nieraz wydaje, może szczególnie w tym czasie, wielu wierzącym również, wydaje się, że Bóg stracił panowanie, kontrolę, że coś mu się wymknęło z rąk, że nie ma pomysłu na to, co się wydarza. Nieprawda. Bóg wie. Bóg daje łaskę. Może właśnie dlatego w tym ostatnim tygodniu tak mocno wołaliśmy o powołania. O to, by wielu mężczyzn i kobiet usłyszało w sercu, rozpoznało głos, który mówi: chcę, żebyś był bliżej, żebyś była bliżej. Chcę wejść z tobą w taką relację miłości, która będzie innych zachwycać i która innych będzie do mnie prowadzić. Chcę cię zaprosić do szczególnego świadectwa, tutaj czy na misjach. I wierzymy głęboko, że Bóg te powołania budzi do nas, jako do Kościoła, do wspólnoty wierzących. Bez względu na to, kim jesteśmy w tym Kościele, należy właśnie rozpoznanie, wyłuskanie z tych wszystkich głosów, które docierają do nas ze świata, tego szczególnego głosu jedynego pasterza, głosu, któremu możemy ufać. O tym zresztą Jezus powie na początku dzisiejszej Ewangelii. Jaka jest reakcja na to, co zostało w Kościele w Jerozolimie rozpoznane i dzięki Duchowi Świętemu zrealizowane przez powołanie diakonów, przez ustanowienie diakonów? W 7 wersecie 6 rozdziału przeczytamy: w ten sposób Słowo Boże rozszerzało się. Efektem modlitwy i ustanowienia diakonów, czyli tych, którzy mają posługiwać w bardzo realny sposób i dbać o to, by nie zabrakło jedzenia, by nie zabrakło pomocy materialnej, było rozszerzanie się Słowa Boga. Przez moją czy twoją, siostro i bracie, pomoc bardzo realną, konkretną. Zresztą tych form pomocy teraz jest niesamowicie dużo. Ciągle słuchamy o tym, co się dzieje, również w naszej diecezji, w naszym mieście, tych wszystkich inicjatywach, Bożych inicjatywach, by dawać realną miłość, by dzielić się realnym miłosierdziem. Dzieje apostolskie skomentują: w ten sposób rozszerza się Słowo Boga, w ten sposób doświadczamy coraz mocniej, coraz wyraźniej działania Chrystusa. To jest głoszenie Ewangelii. Szybko wzrastała w Jeruzalem liczba uczniów i bardzo wielu kapłanów dawało posłuch tej wierze. W przekładzie Biblii Tysiąclecia nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. To zdanie od lat budzi uśmiech na mojej twarzy, bo jest nadzieja, że my, kapłani, którzy być może przyzwyczailiśmy się już trochę do pełnionej posługi, może gdzieś tam został zasypany ten ogień, który nas rozpalał na samym początku, kiedy dokonywaliśmy wyboru pójścia za Chrystusem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by odnowić tę wiarę, by wrócić do pierwotnej miłości, by przyjąć jeszcze raz ten nowy powiew ducha, tę świeżość Ewangelii, bo Słowo Boga nie jest skostniałe. Ono żyje, ono jest życiem. Przecież tego życia tak bardzo pragniemy. Przecież tyle było w nas tęsknoty za bliskością Boga w Eucharystii, w sakramentach, w możliwości spotkania właśnie we wspólnocie Kościoła. I odzywają się teraz i głosy naszych biskupów, i wielu pasterzy, przede wszystkim papieża Franciszka, że widzimy dobrze, że nie wystarczy nam ta wirtualna rzeczywistość wiary. Ona jest potrzebna, by nie stracić kontaktu. Ale ona obudziła w nas jeszcze większy głód. Przyznam szczerze, że z głębokim wzruszeniem patrzę w tych ostatnich 2-3 tygodniach, kiedy możemy w większym gronie spotykać się na Eucharystii, bo widać, pomimo zamaskowanych twarzy, w oczach moich sióstr i braci, którzy uczestniczą w Eucharystii, widać to ogromne pragnienie, tę tęsknotę, tę świadomość spotkania, wyjątkowego spotkania z Chrystusem. I to jest piękne. Mnie to jako księdza niesamowicie umacnia. Ale pójdźmy dalej, bo przecież spotykamy się przy Słowie Boga. To Słowo, które daje życie i które czasami prowokuje też nas do składania świadectwa. Tym razem Psalm 33. Usłyszymy z niego kilka wybranych wersetów. Gorąco polecam lekturę całego psalmu, by zanurzyć się w tym tekście, w tym słowie, by uczynić go swoją modlitwą. To psalm radości, to psalm budzący uwielbienie. Zresztą tak się zaczyna. Radujcie się Panem, sprawiedliwi. Prawym przystoi uwielbianie. Wysławiajcie Pana, grajcie Mu, śpiewajcie, pięknie Mu grajcie. Bo to jest Bóg, który kocha miłosierdzie. Ziemia jest pełna Jego łaskawości. I wreszcie w po kolejnych wersetach zachwytu, uwielbienia usłyszymy tekst, który będzie trzecią zwrotką wykonywanego w czasie liturgii psalmu responsoryjnego. Mianowicie, oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w Jego bojaźni i którzy zaufali Jego miłosierdziu, że On ocali ich życie od śmierci i że da im pokarm w czasie głodu. Oczy Pana nad tymi, którzy żyją w Jego bojaźni i którzy zaufali Jego miłosierdziu. Ta nieustanna modlitwa towarzysząca narodowi wybranemu, każdego poranka pobożny Żyd wołał o to, by oczy Boga nie przestały patrzeć na Jego życie, by się nie znalazł poza zasięgiem wzroku Najwyższego. Ale chodzi też o zaufanie miłosierdziu Pana. Bóg naprawdę ma o nas troskę. Bóg naprawdę chce obdarzać łaską. Cały okres wielkanocny przypomina nam o tym niepohamowanym, niepowstrzymanym pragnieniu życia, które jest w Bogu, które objawia się w zmartwychwstaniu Chrystusa, które chce ogarnąć każdego z nas, bo Bóg jest hojny w dawaniu. Nikt z nas nie prześcignie Go w hojności. Ocali życie od śmierci. Da pokarm w czasie głodu. Czasami Bóg daje ten pokarm przez natchnienia innych, by pomagali. Myślę, że warto, o czym zresztą mówiłem przed momentem, warto rozpoznać dziś, wsłuchać się w głos Pana. Czy przypadkiem nie jest tak, że Bóg nas zaprasza do jeszcze większego dobra, do tego, by naprawdę dzielić się miłosierdziem, bo może się okazać, że możemy dać o wiele więcej, niż nam się wydaje. Nie chodzi tutaj o przymuszanie się i o to, że z poczucia obowiązku teraz powinienem coś zrobić. Bóg daje wolność i jestem przekonany, że każdy z nas, kiedy uczciwie stanie wobec słowa Pana, kiedy zobaczy, co Bóg czyni w jego życiu, znajdzie taką przestrzeń, może właśnie taką niszę przez nikogo nie zagospodarowaną, w której będzie mógł dzielić się swoim talentem, swoją miłością, tym, w co zostaliśmy wyposażeni przez dobrego Boga, co jest charyzmatem specyficznym, właściwym tylko Tobie, siostro i bracie, albo mnie. Może właśnie przez nas Bóg chce dawać innym pokarm w czasie głodu i tego głodu fizycznego, tego głodu uczuć, głodu miłości, głodu słowa, w tych rozmaitych tęsknotach, które sobie uświadamiamy, które nas często zatrzymują w naszej drodze, również w zaufaniu wobec Kościoła, wobec Boga. Pomyślmy o tym, bo za moment staniemy przed słowem, które do nas dziś pisze apostoł Piotr. To fragment drugiego rozdziału jego pierwszego listu i konkretne zaproszenie, którym rozpoczyna się ten rozdział. Warto to usłyszeć, ponieważ tekst drugiego czytania ma swój początek w wersecie czwartym. Posłuchajmy tych wcześniejszych trzech wersetów. Odłożywszy zatem wszelkie zło i wszelki fałsz, i pozory, i zawiści, i oczernianie wszelkie, zapragnijcie jako nowo narodzone dzieci niesfałszowanego mleka słowa, aby dzięki niemu dorosnąć do zbawienia. Jeśli już skosztowaliście, że dobry jest Pan. Piotr zachęca do odłożenia wszelkiego zła, fałszu, pozorów, zawiści, oczerniania, do odkrycia w sobie tego pragnienia niesfałszowanego, prawdziwego mleka słowa, tego podstawowego pokarmu, najprostszego przekazu Ewangelii. Odwołuje się do psalmu 34, to werset 9, ale też i w 86 psalmie, i w 100, i w 145, i w 15 rozdziale Księgi Mądrości. Będziemy czytać o tym, by skosztować słodyczy Pana, Jego dobroci, by się nasycić, nakarmić, by rozpoznać smak, by ucieszyć się smakiem Eucharystii. I właśnie w tym rozpoznawaniu łaski, rozpoznawaniu bliskości Pana, rozpoznawaniu Jego smaku, Piotr pisze dalej, przychodźcie do Niego, do tego żywego kamienia. Święty Piotr używa tutaj greckiego słowa, którego ani wcześniej, ani później nigdzie już nie użył. 5 razy pojawia się słowo litos, kamień. Kultura grecka używała tego słowa na określenie kamienia, głazu, odłamka skały, nawet nagrobka, mównicy. Ale również tym słowem określano tępego głupca albo próżny trud, próżne działanie. To był również symbol nieugiętości. A mówiono też litos, żeby powiedzieć o pionkach w grze. 4 razy Piotr mówi o kamieniu w kontekście Chrystusa, odnosi to słowo do Chrystusa. Kamień żywy, kamień drogocenny, wybrany, kamień, o który można się potknąć. Widać tutaj odwołanie i do proroctwa Izajasza, i do Księgi Wyjścia, również do psalmu 118. Można odnieść wrażenie, że święty Piotr chce z ogromnym przekonaniem wręcz wykrzyczeć prawdę o tym, że Chrystus przychodzi po to, aby zbudować, aby być fundamentem, aby spajać to wszystko, co zostało rozbite, co utraciliśmy, co jest konsekwencją grzechu. Chrystus przychodzi naprawić wszystko to, co zostało zepsute przez diabła. Co więcej, On przychodzi stworzyć, zbudować nowy dom, nową świątynię. Dom, w którym każdy będzie czuł się jak w domu. Dom, który nie runie, ponieważ ma silny i mocny fundament. O tym mówił Jezus na zakończenie kazania na górze. Ale jednocześnie, i na to trzeba zwrócić uwagę, w kontekście listu Piotra, naszej modlitwy o powołania i tego wszystkiego, co już do tej pory w tych 2 słowach Bóg chciał nam powiedzieć i co jeszcze pewnie odkryjemy na osobistej modlitwie, święty Piotr mówi wyraźnie, nie da się zbudować domu z 2 kamieni. Nie da się zbudować czy powiedzieć, że jestem w domu, kiedy będę siedział tylko na fundamencie. Potrzeba ścian, potrzeba całej konstrukcji, potrzeba Kościoła. Dlatego Piotr mówi, sami jako żywe kamienie budujcie się na dom należący do Ducha. Nie można powiedzieć, że Chrystus tak, ale Kościół już nie. Wierzę w Chrystusa, ale Kościół, może nam być trudno odnaleźć się w Kościele. Może nie znaleźliśmy do tej pory tego swojego miejsca, ale to jest Kościół Chrystusa. Niezwykle mocno mówiła nam o tym liturgia minionej niedzieli. To jest Kościół, o który Chrystus dba, za który jest odpowiedzialny i który chce poprowadzić. Dlatego chce zamieszkać w każdym z nas i chce z każdego z nas zbudować wspólnotę. Budować wspólnotę. Każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest istotny. I dlatego też Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy nie pomija żadnego z pytań swoich apostołów. Nie lekceważy tego, co się dzieje w ich sercach, nawet jeśli, można by powiedzieć, zachowują się jak dzieci, bo weszli w ten czas Paschy z wzajemnymi kłótniami. Odpowiedzią Jezusa było klęknięcie przed każdym i umycie im nóg i zmieniła się im perspektywa. Niektórzy tego nie zrozumieli. Uciekli w noc, jak Judasz. Dla niektórych było to nie do przyjęcia. Mieli w sobie bunt, jak Piotr. Ale taki jest Kościół. Bóg każdego z nas wybrał, każdego z nas zaprosił, byśmy byli w tej wspólnocie. I to jest nasza droga zbawienia. To jest ogromne błogosławieństwo Pana. I dlatego 14 rozdział Ewangelii Jana zacznie się od słów, które również usłyszymy dziś w Ewangelii. Niech się nie trwoży serce wasze. Dopiero co Jezus powiedział im o zdradzie. Wyprostował Piotra, mówiąc, że kogut nie dokończy piania, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Kogut nie przestanie piać, aż ty trzy razy powiesz, że nie masz ze mną nic wspólnego. To musiało zaboleć. I w kolejnym zdaniu, Jezus, niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu, mnie ufajcie. No właśnie, o zaufanie chodzi. O taką miłość, która jest zaufaniem, która buduje na zaufaniu. Bo w miłości nie ma lęku. Nie da się nawracać swojego serca ogniem i mieczem. Czasami przychodzą trudne wydarzenia, ale fundamentem wiary nie jest strach. Fundamentem miłości nie może być lęk. Małżeństwo wtedy jest nieważne. Doświadczenie wiary, droga wiary nie istnieje. Dlatego Jezus klęknął przed każdym z nich, by pokazać: jesteś dla mnie ważny. Ty jesteś dla mnie ważny. Tomasz z przerażeniem pyta: ale przecież nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Pójdziesz po mnie, to znaczy za mną, ale też w moich śladach. Często ja cię poniosę. Daję ci prawdę, nie okłamię cię. Będę wierny nawet wtedy, kiedy ty nie okażesz wierności. I jestem życiem. Nawet jak ci się będzie wydawać, że śmierć odniosła zwycięstwo. Nawet jeśli diabeł będzie sączył w twoje serce przekonanie o tym, że daje ci śmierć, to ja jestem życiem. Wyprowadzę cię z każdej twojej śmierci, z każdego twojego grzechu. Na to odzywa się Filip: Panie, pokaż nam Ojca. To nam wystarczy. Tak jak Mojżesz. Boże, chcę zobaczyć twoją chwałę, chcę, bo jesteśmy tak blisko, ale chcę więcej. Chcę jeszcze mocniej, chcę bardziej. Może to jest właśnie czyjaś modlitwa. Może tobie, siostro, bracie, tego dziś potrzeba. Może takie słowa rodzą się w twoim sercu. Chrystus nie lekceważy tej prośby. On zapyta: jeszcze nie poznałeś? Przecież Ojciec jest we mnie. Przecież nie jesteś sierotą. Przecież cię nie zostawię. Będę nieustannie udowadniał moją miłość do was. Do tego zobowiązuje się Chrystus. To obiecuje Kościołowi, nie tylko apostołom, to obiecuje każdemu z nas i dotrzymuje słowa, bo Bóg jest wierny. Dlatego nieustannie potrzeba tego wyczulenia na Boże Słowo, na Boże natchnienia, na Ducha, który nie pozwala na to, by Ewangelia skostniała, by Kościół stał się skamieniały albo skamieliną. Tu jest źródło życia. Tego życia pragniemy. To życie daje się każdemu z nas. Daje siebie. Po raz kolejny wykorzystajmy tę okazję, siostry i bracia. Właśnie po to, by być bliżej. By być bliżej Boga i by być bliżej siebie. I nie mam tutaj na myśli łamania regulaminów sanitarnych w związku z przestrzeganiem tych bezpiecznych odległości między sobą. Chcę się tutaj odnieść do Dziejów Apostolskich, by w ten sposób Słowo Boga rozszerzało się, by wzrastała liczba uczniów, by znów pytano nas i mówiono o nas, chrześcijanach, katolikach. Zobaczcie, jak oni potrafią się kochać. Tak, właśnie w tym świecie, w tej rzeczywistości. Czy to jest niemożliwe? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Módlmy się o to. Bądźmy świadkami prawdy Ewangelii. Amen.
Słowo o słowie.